Drogo umiłowani, Chrystusie Zbawicielu, Panu naszym, braterstwo, droga chrześcijańska, młodzieży, drodzy przyjaciele prawdy Bożej, pokój wam. Kochani braterstwo, myślę, że zgodzicie się ze mną, że tak dużo już było powiedziane z tego miejsca, że już mamy dosyć, prawda, tych zadań domowych, tego, co mamy wykonać w naszym codziennym życiu. No ale jeżeli jest taka wola brata przewodniczącego, to przy własnej pomocy Bożej pójdziemy do dobrego Słowa Bożego. Będziemy odczytywać niektóre teksty Biblii, a szczególnie te, które by nam powiedziały, jak żyć, jak postępować w tych trudnych, ostatecznych czasach. Ale nim przejdziemy do naszych rozważań, chciałbym i ja przekazać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia wraz z życzeniami błogosławieństwa Bożego od pozostałych, jednostek co prawda, ale jednak pozostałych braci i sióstr ze zboru w Nałęczowie, jak również serdeczne pozdrowienia od brata Kopczyka wraz z rodziną z Australii. Dziękuję. Temat naszych rozważań nazwiemy sobie przywiązany do Pana. Kochani braterstwo, jak bardzo ważną była obecność Pana Boga w obozie izraelskim na pustyni. On był gwarancją zaspokojenia ich wszystkich potrzeb. On nigdy nie zawiódł swojego ludu. Dawał im mannę do jedzenia. Z rozszczepionej skały płynęła woda. Gdy doszli do Morza Czerwonego i zobaczyli nadciągającą armię Egipcjan, to właśnie Pan Bóg stanął między Izraelem a Egipcjanami, ich wrogami, i ten słup obokół poruszał się nawet wtedy, gdy przekraczali Morze Czerwone. Obłok na pustyni był wspaniałym schronieniem dla Izraela. Tak jak my dzisiaj, odpoczywając w jego cieniu, mogli śpiewać słowami psalmu 91, a pierwszego wierszu. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego. Słup obłoku był przewodnikiem dla Izraela. Kiedy obłok wznosił się ponad namiotem, Izraelici ruszali. Lud izraelski musiał być więc czujny. Podczas codziennych zajęć ich oczy musiały być cały czas zwrócone na obłok. Byli zawsze świadomi, że Pan Bóg jest pośrodku nich. Z polecenia Mojżesza wykonali jeszcze dwie srebrne trąby. Je również używano do zgromadzenia ludu i do wyruszania z obozu. Czwarta Księga Mojżeszowa, 10 rozdział, 1 wiersz mówi następne tak. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Spraw sobie dwie srebrne trąby kute, będziesz nimi zwoływał zbór i dawał znak do zwijania obozu. Dwie srebrne trąby. Bratestwo, czego jest symbolem srebro w Biblii? Prawdy, Słowa Bożego. Tak więc jesteśmy prowadzeni nie tylko obłokiem, Duchem Bożym, ale także przez Słowo Boże. To Słowo Boże jest pochodnią ścieżki naszej. Braterstwo, pomyślmy tak przez chwilę, zastanówmy się, co by się stało z Izraelem na pustyni, gdyby ruszyli z obozu bez prowadzenia słupu obłoku, bez głosu trąb? Byliby wtedy bez obecności Pana Boga, bez nadziei, bez światła, bez schronienia, bez żadnego pożywienia ani obietnicy. Istnieje wielkie niebezpieczeństwo utraty społeczności z Bogiem, jeśli ruszymy naprzód bez Bożej pomocy. Braterstwo, czy był taki przypadek w narodzie żydowskim? Tak. 12 szpiegów, pamiętacie, zostało wysłanych do ziemi kananejskiej, aby ją przeszpiegować. 10 z nich, z tych szpiegów, postrzegło Kananejczyków jako olbrzymów, a siebie jako szarańczę. Twierdzili, że po pierwsze Kananejczycy są lepiej uzbrojeni, bo przecież opanowali obróbkę żelaza. Po drugie Kananejczycy przecież mieszkali w miastach otoczonych murem, a Żydzi na pustyni, w namiotach. Nie trzeba było zbyt wielu żołnierzy, aby obronić się w mieście otoczonym murem, a Żydzi uważali, nie mają żadnego miejsca schronienia. Po trzecie Kananejczycy byli więksi, wyżsi, mocniejsi. To przerażało Izraelitów. Czemu mieli ryzykować pewną śmierć skoro na pustyni karmił ich Bóg. Najgorsze jest to, że tych 10 szpiegów swoim kompleksem zaraziło cały naród. Bo oni mieli po pierwsze wątpiące serce, bardziej pamiętali gorzką wodę niż słodką, bardziej pamiętali winy podczas ulania złotego cielca, bardziej pamiętali, ile razy podróżowali bez wody, niż obietnice Boże. Mieli wypaczony obraz siebie, po drugie braterstwo, bo wyobrażali siebie jako szarańczę, tak małych, tak bezsilnych. Dlaczego tak myśleli o sobie, skoro przecież powinni ufać Bogu? Jak bardzo się dziwili, okazało się dopiero po 40 latach, kiedy kolejne pokolenie szpiegów wyrusza do Jerycha i nawiązuje kontakt z Rahab. Księga Jozuego, 2:9 mówi, padł na strach przed wami, wszyscy mieszkańcy drżą przed wami. To Kananejczycy, potem jak się okazało, uważali Żydów za olbrzymów. Braterstwo, następny punkt to przywara tamtego pokolenia to podwójny umysł. Raz patrzyli na Pana Boga, raz na świat i zaczynali wątpić. Czwarte to potrzeba bezpieczeństwa. Tak bardzo obawiali się, że zawiodą w walce. Patrząc na Kananejczyków, myśleli, że będą musieli wszyscy zginąć. Tak więc myśleli, że cokolwiek innego jest lepsze niż śmierć. Woleli zostać na pustyni, bo uważali, że jak nie staną do walki, to nie zginą. Braterstwo, często podobnie może być i z nami. Jak często przypominamy sobie Piotra, świętego apostoła Piotra, który zwątpił i zaparł się Pana. Pamiętamy jego brak wiary, gdy wszedł z łodzi do wody i idąc do Pana zaczął tonąć. Ale chyba jeszcze nigdy nie pochwaliliśmy go za podjęcie ryzyka. Za opuszczenie łodzi. Choć zachwiał się w drodze, to jednak w oczekiwaniu na cud zaufał Chrystusowi. Podjął ryzyko. Innym nie groziło utonięcie, gdyż siedzieli bezpiecznie w łodzi. Tak braterstwo może być i z nami. Unikamy nieraz ryzyka, nie podejmujemy próby. Niektórzy po prostu uważają, że lepiej nie próbować, bo przecież gdy się spróbuje, to nieraz może się coś nie udać. Ale braterstwo, poświęcając się Panu Bogu na służbę, podjęliśmy to ryzyko, podjęliśmy ten trud. Przeszliśmy przez całą pustynię naszego życia. Proroctwa biblijne oraz wydarzenia wskazują, że stajemy u wrót ziemi obiecanej. Mamy wspaniałe obietnice przyszłego królestwa, królestwa niebios, oblubienicy małżonki Chrystusowej. Czy tak jak Żydzi, Kananejczyków, nas też mają przerażać trudności wąskiej drogi? Czy tak jak Żydzi mamy powiedzieć, to nie dla nas? My nie damy rady? Dlatego, braterstwo, jest tutaj również pokazana pogarda słabości. Tak, Pan Bóg chciał, aby poznali Żydzi, naród wybrany, że są słabi, że są pokorni, po to, aby On, ich Stwórca, mógł na nich pokazać swoją wielkość. Siostro, bracie, to nie Twoja siła, to nie Twoja wielkość, to nie Twoja strategia, ale Twoja wiara w Boga jest najważniejsza. To ona ma dokonać cudu. Jeżeli będziemy ufać Bogu, to Pan Bóg na pewno da nam zwycięstwo. Pamiętajmy, braterstwo, że obawa, lęk, zwątpienie jest bardzo zaraźliwe. Nie zdajemy sobie nawet sprawy, że wątpiąc, szkodzimy nie tylko sobie, ale i innym. Jak bardzo Żydzi płakali, gdy Pan Bóg pokazał im swój wyrok. Powrót na pustynię. Po nocy rozmyślań niektórzy z nich zasmuceni, że już nigdy nie zobaczą ziemi obiecanej, postanowili mimo wszystko podbić ziemię obiecaną, mając nadzieję, że Pan Bóg będzie z nimi. Pomimo surowego ostrzeżenia przez Mojżesza próbowali zrealizować swój plan. I znów, braterstwo, czy nie jest tak nieraz z nami? Czy nieraz nie próbujemy realizować swoich zamiarów, nie patrząc na wolę Bożą? Nie patrząc na to, co mówi Biblia, zbór, bracia? Żydzi nie patrzyli na to, czy obłok się podniósł, czy Pan jest z nimi, ruszyli bez Pana. Jaki był tego skutek? Pamiętacie, braterstwo? Może sobie przeczytamy. 4 Księgę Mojżeszową, 14 rozdział i 42 wiersz. Nie wyruszajcie tam, gdyż nie ma Pana pośród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół, gdyż Amalekici, Kananejczycy są przed wami. Padniecie od miecza, ponieważ odwróciliście się od Pana i Pana z wami nie będzie. Oni jednak uparli się, aby wejść na szczyt góry, a skrzynia przymierza, Pan i Mojżesz nie oddalili się od obozu. Amalekici zaś i Kananejczycy, mieszkający w tych górach, zeszli w dół, pobili ich i przepędzili aż do Chormy. Braterstwo, czy tak? Czy to jest wzór dla nas do naśladowania? Czy tak mamy sprawować swoje zbawienie? Czy jak Żydzi mamy zawracać z drogi do ziemi obiecanej, wracać na pustynię życia? Czy wtedy będzie można o nas powiedzieć tak, jak nasz tematowy Wesłowa, przywiązany do Pana? Poszukajmy pozytywnego przykładu w Biblii, abyśmy od niego mogli wyciągnąć pewną lekcję. O kim tak zostało w Biblii braterstwo powiedziane? Przywiązany do Pana. Według korkondancji Stronga przywiązanym być to trzymać się Pana, to przylgnąć, trwać, spoić się, lgnąć, być blisko, przylepić się, uchwycić się, złączyć się. Takie słowa, przywiązany do Pana, zostały wypowiedziane o jednym królu judzkim, Hiskiaszu. Byłoby nam na pewno trudno zgadnąć, bo przecież królowie izraelscy i judzcy to przeważające części jacy? Źli królowie, prawda? Którzy prowadzili naród do bałwochwalstwa. Hiskiasz jednak to sprawiedliwy król judzki i tak znany, że historia o nim została zapisana w 3 miejscach Biblii. 2 Księgi Królewskiej, 2 Księga Kronik oraz proroctwo Izajasza. Słowa tematowe naszych rozważań pochodzą z 2 Księgi Królewskiej, 18 rozdziału 5 i 6 wierszu. Na Panu Bogu Izraela polegał, także nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana, nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan dał Mojżeszowi. Przeczytajmy, braterstwo, jeszcze 2 Księgę Kronik, 29 rozdział i 1 wiersz. Hiskiasz objął władzę królewską, mając 25 lat. Panował zaś w Jeruzalemie 29 lat. Matka jego miała na imię Abija, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Dawid, jego praojciec. Hiskiasz, braterstwo, jak podaje historia, był 12 z kolei królem judzkim. Jego ojciec, Achaz, znany nam, to wielki bałwochwalca. Składał ofiary obcym bogom, wprowadzał też obce ołtarze do świątyni Pana. Braterstwo, jak upadłym człowiekiem musiał być Achaz. Aż się prosi zadać takie pytanie, jak zadał Nataniel. Czy może być coś dobrego z tej rodziny? To jednak, braterstwo, widzimy, że Hiskiasz był pobożnym człowiekiem. Jak często my osądzamy kogoś na podstawie rodziny, z jakiej pochodzi. Jest to niebezpieczne, bo możemy kogoś skrzywdzić, uprzedzając się do niego, choć na to nie zasłużył. Ale, braterstwo, też odwrotnie. Możemy się na kimś zawieść, zwłaszcza na kimś, kto pochodzi z tak zwanej dobrej rodziny, a nieraz nie postępuje według zasad chrześcijańskich. Dlatego pochodzenie człowieka nie powinno wpływać na naszą opinię o nim, bo przecież Biblia Święta mówi wyraźnie. 1 list świętego apostoła Pawła do Koryntów, 1 rozdział i 27 wiersz. To, co u świata głupiego wybrał Bóg. To, co u świata słabego wybrał Bóg. To, co niskiego rodu. To, co wzgardzone. To wybrał Bóg. Nie twierdzimy, braterstwo, wcale, że rodzina nie ma wpływu na człowieka. Bo przecież wszyscy znów pamiętamy to, co powiedział święty apostoł Paweł do Tymoteusza w 2 liście, 1 rozdziale, 5 wierszu. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Lojdzie i w matce Twojej Eunice, a jestem pewien, że i w Tobie mieszka. Mimo tak niekorzystnych warunków, w jakich wychowywał się Hiskiasz, jak czytaliśmy, jednak on czynił to, co prawe w oczach Bożych. Był przywiązany do Pana. Możliwe, że na jego wychowanie miał wpływ Zachariasz, jego dziadek ze strony matki. Prawdopodobnie Zachariasz był pierwszym z Lewitów, którzy na wezwanie króla podjęli służbę w świątyni. Oczywiście nie należy mylić Zachariasza, dziadka Hiskiasza, z prorokiem Zachariaszem. O rozpoczęciu panowania przez tego króla czytamy w 2 Księdze Kronik, 29 rozdziale, od 3 wierszu. On to w pierwszym roku swojego panowania, w pierwszym miesiącu, kazał otworzyć bramy świątyni pańskiej i naprawić je. Następnie sprowadził kapłanów i lewitów, a zebrawszy ich na wschodnim dziedzińcu, rzekł do nich: słuchajcie mnie, lewici, poświęćcie się teraz i poświęćcie świątynię Pana, Boga waszych ojców, usuńcie nieczystości z miejsca świętego. Sprzeniewierzyli się bowiem nasi ojcowie i czynili to, co złe w oczach Pana naszego Boga. Opuścili Go, odwrócili swoje oblicza od mieszkania Pana, a obrócili się ku Niemu tyłem. Zamknęli drzwi przedsionka, pogasili lampy, nie składali ofiar z kadzidła ani całopalnych w świątyni Boga Izraelskiego. Toteż gniew Pana spadł na Judę, na Jerozolimę, więc uczynił z nich przedmiot grozy, zdumienia, drwiny, jak na własne oczy widzicie. Oto nasi ojcowie polegli od miecza, nasi synowie, nasze córki, nasze żony poszły do niewoli. Zamierzam wtedy zawrzeć przymierze z Panem Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas żar swojego gniewu. Noże więc, synowie moi, nie gnuśnijcie, gdyż wybrał was Pan, abyście stali przed Panem, służąc Mu, byli Mu sługami i składali Mu ofiary z kadzidła. Popatrzmy, braterstwo, jak bardzo gorliwym był Hiskiasz. Nie tylko pierwszego roku, ale nawet pierwszego miesiąca swojego panowania otworzył bramy świątyni jeruzalemskiej, wytępił świątynki na wzgórzach, nie czekał, jak się to teraz dzieje, aby najpierw urządzić siebie, rodzinę, krewnych, ale reformy zaczął od domu Bożego. Popatrzcie, braterstwo, również, jak wielkie odstępstwo było w tamtym okresie czasu. Zamknęli bramy świątyni, pogasili lampy, zaprzestali składania ofiar. Wynikiem tego był gniew Boży. Kraj stał się przedmiotem drwin, ojcowie ginęli od miecza, córki i żony brane były do niewoli. Przeczytajmy jeszcze, co pisze prorok Izajasz w 14 rozdziale, 28 wierszu. W roku śmierci króla Achaza była taka wypowiedź: nie raduj się, cała ziemia filistyńska, bo jest złamany kij, który cię bił. Okoliczne narody uważały Judę jako złamany kij, czyli coś, co nie może nic zrobić, na czym no nawet nie można się wesprzeć. Myślę, braterstwo, że ta historia to są lekcje również i dla nas. Jeśli pragniemy Panu Bogu służyć, jeżeli pragniemy, aby Pan Bóg nam błogosławił, a myślę, że tak, to i my mamy czynić Jego wolę, mamy przestrzegać Jego przykazań. Bo jeśli zamkniemy bramy naszego serca, jeśli zgasimy lampy Ducha Świętego i Słowa Bożego, nie liczmy na to, że Pan Bóg w dalszym ciągu będzie nas strzegł i będzie nam błogosławił. Zanim kapłani mogli przystąpić do oczyszczenia świątyni, musieli najpierw się poświęcić. Myślę, że jest to kolejna lekcja dla nas. Jeśli chcemy służyć Bogu, otwórzmy bramy naszych serc. Zniszczmy nasze bożki, poświęćmy, oczyśćmy nasze serca, zaprośmy do nich naszego Pana. Przeczytajmy jeszcze raz 2 Księgę Kronik, 29 rozdział 11 wiersz. Noże więc, synowi moi, nie gnuśnijcie, bo wybrał was Pan, abyście stali przed Nim służąc Mu, byli Mu sługami i składali Mu ofiary z kadzidła. Siostro, bracie, Pan cię wybrał, abyś stała przed Panem. Nie bądźmy więc gnuśnymi. Inne tłumaczenia mówi, nie bądźmy niedbałymi. Inne mówią, nie poddawajmy się odpoczywaniu. Wybrał was Pan, abyście stali przed Panem, abyście Mu służyli. Popatrzmy, braterstwo, jeszcze raz na świątynię, na namiot zgromadzenia na puszczy. Pamiętamy, jakie sprzęty znajdowały się w dziedzińcu, jakie w miejscu świętym, co było w miejscu najświętszym. Ale, braterstwo, czy było tam jakieś krzesło, może jakiś fotel, na którym kapłan mógł usiąść i odpocząć? Przecież jak położył na ofiarę wołu, cielca, a może nawet barana, to trwało jakiś okres czasu, nim ta ofiara została spożyta, prawda? Mógł wtedy usiąść, odpocząć. Jednak widzimy, braterstwo, że nie. Służąc mu, miał stać przed Panem. Tamci kapłani w czasach Hiskiasza byli gnuśnymi, czyli byli niedbałymi w składaniu ofiar kadzidła dla Pana. Ale, braterstwo, powiedzmy sobie szczerze, niedbalstwo, czy to nie jedna też z dzisiejszych powodów odstępstwa? Niedbalstwo to pobłażanie sobie w małych grzechach, to samo usprawiedliwianie się, to lenistwo w służbie Bożej. Niedbałymi były, jak pamiętacie, niemądre panny z przypowieści naszego Pana. One nie dbały o to, aby wziąć wystarczającą ilość oleju, czyli Ducha Świętego. Braterstwo, czy my dzisiaj możemy być niedbałymi w kadzeniu Panu? Siostro, bracie, co dla ciebie dzisiaj znaczy kadzić Panu? Symbol kadzidła wyjaśnia nam Psalm 141, drugi wiersz. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jako kadzidło, podniesienie rąk moich jako ofiara wieczorna. Księga Objawienia, 8 rozdział, 2 wiersz mówi, widziałem 7 aniołów, którzy stojąc przed Panem, dano im 7 trąb. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mający złotą kadzielnicę. I dano mu wiele kadzidła, aby ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na ołtarzu złotym przed tronem. I wzniósł się z rąk anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Bogiem. A więc, braterstwo, według natchnionych słów psalmisty Jana Objawiciela, kadzidło, a szczególnie dym z kadzidła, to modlitwy świętych. Bo, braterstwo, woń z kadzidła powstaje kiedy? Wtedy, gdy go do ognia rzucimy. Tak jakość naszego życia jest pokazana kiedy? Przez próby i doświadczenia jakość naszego życia objawiona zostaje. Kapłani jedli chleby posypane kadzidłem. My też, przystępując do spożywania chleba, prosimy Pana Boga o błogosławieństwo. Ale, braterstwo, nawet nasze nabożeństwa zaczynamy modlitwą. Ale czy nie dzieje się nieraz tak, że zaniedbujemy przywileju modlitwy? Czy nie dzieje się nieraz tak, że modlimy się bez należytego skupienia, bez należytego zastanowienia? Jest to przecież nasza rozmowa ze Stworzycielem nieba i ziemi. Braterstwo, pomyślmy przez chwilę, jak przygotowujemy się, idąc na przykład do lekarza. A jak przygotowujemy się, idąc na spotkanie z Panem Bogiem? Przy zeznaniu świadectw bardzo często bracia prowadzący proszą, aby pomodliła się osoba usposobiona ku temu. Zapytajmy samych siebie, ile razy skorzystaliśmy z tego przywileju. Czy doceniamy przywilej modlitwy w zborze? Po poświęceniu kapłanów Hiskiasz kazał oczyścić dom pański. Jak już wspominaliśmy, dla nas domem pańskim Miejscem, gdzie Pan chce mieszkać, są nasze serca. Tak więc zniszczenie bożków to zerwanie z naszej strony z grzechem, ze światem i jego postępowaniem. Od chwili naszego poświęcenia żaden bożek, żadna wartość, żadna idea lub osoba nie może nam przysłonić Pana Boga. Po oczyszczeniu świątyni i złożeniu ofiar Chizkiasz wysyła zaproszenie do całego Izraela, aby obchodzili Paschę w Jeruzalemie. Zaproszenie braterstwa do Paschy dla nas dzisiaj to zaproszenie do cierpienia z Chrystusem. Braterstwo, postępujemy podobnie? Czy w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy głosimy tą dobrą wieść, że grzechy ludzi zostaną odkupione drogą krwią Chrystusa, że przybliża się czas ustanowienia na ziemi wspaniałego królestwa, w którym będą mogli wziąć udział, jeśli tylko zechcą? Nie zniechęcajmy się, jeżeli spotkamy się nieraz z szyderstwem, z drwinami, bo przecież i wtedy tak było. Przeczytajmy drugą księgę Kronik, 30 rozdział, 10 wiersz. Szli tedy gońcy od miasta do miasta i mówi, niektórzy wyśmiewali się i drwili z nich. Wszakże niektórzy mężowie z Aszeritów, Menasesytów, Zabulonitów ukorzyli się i przybyli do Jeruzalemu. Również na Judzie spoczęła ręka pańska, że natchnął ich jednomyślnością, aby spełnić nakaz króla, książąt według Słowa Bożego. I zebrał się w Jerozolimie liczny lud, aby obchodzić święto prześników w drugim miesiącu. I było to zgromadzenie bardzo liczne. Zebrali się wtedy do usuwania ołtarzy, które były w Jeruzalemie, usunęli wszystkie ołtarzyki do ofiar z kadzidła i wrzucili ich do potoku Kidron. Jeżeli, braterstwo, będziemy głosić Ewangelię, będziemy mieli także takie wyniki. A jeśli nie, to trudno. Nie przejmujmy się tym. My mamy opowiadać, a wynik pozostawmy Panu. Druga księga Kronik, 30 rozdział, 18 wiersz mówi tak. Większa bowiem część ludu, głównie Menasesytów i Zebulonitów, nie oczyściła się, jadła paschę niezgodnie z przepisami. Dlatego Chizkiasz modlił się tymi słowy. Panie, który jesteś dobry, racz odpuścić każdemu, kto swoje serce składa ku szukania Pana Boga, swoich ojców, choć nie jest czysty jak należy, aby obcował z tym, co święte, i wysłuchał Pan Chizkiasza i zachował lud. Braterstwo, popatrzmy, jak wielkie reformy wprowadził król w tym kraju. Podobnie jest i w naszym życiu. Wielka uroczystość religijna to wybuch gorliwości z naszej strony. Takimi są dla nas, myślę, konwencje, takie spotkania jak dzisiaj, takie chwile wspaniałych przeżyć duchowych. Przypominają nam się wtedy słowa Piotra, apostoła Piotra, powiedziane na Górze Przemienienia. Panie, dobrze nam tu być. Uczyńmy namioty, zostańmy tu. Jak często, braterstwo, słychać głosy na naszych konwencjach, żeby ją przedłużyć chociaż o jeden dzień. Tak postąpili właśnie Żydzi za czasów Chizkiasza. Przedłużyli sobie konwencję o 7 dni. Czy nie dostrzegamy tego, braterstwo? Czy nie widzimy tego dzisiaj, że z dala od codziennych trosk, razem z braćmi, wąska droga jest lepsza, łatwiejsza, prostsza, lżejsza? Braterstwo, na tej konwencji nabraliśmy nowych sił. Na pewno po powrocie do domu nie jednego bożka zburzymy. Nie jeden gaj w naszym życiu, w naszym sercu wytniemy. A jeśli tak, to znaczy, że nasza modlitwa, tak jak czytaliśmy, dotrze do naszego Ojca w niebiesie. Gdy jesteśmy całkowicie poświęceni Bogu, to przecież zdaje nam się, powinny czekać już teraz na same błogosławieństwa, prawda? Ale wtedy przychodzą doświadczenia. I tak stało się, braterstwo, w Judzie. Nadciągnął Sancheryb, król asyryjski ze swoją armią z zamiarem zdobycia Jerozolimy. Druga księga Kronik, 32 rozdział i pierwszy wiersz mówi. Po tych wydarzeniach i dowodach wierności wyruszył Sancheryb, król asyryjski, wkroczył do Judy, rozłożył się obozem pod warownymi miastami i postanowił zdobyć je dla siebie. Król asyryjski zdobył 10 plemion izraelskich. Teraz wlał się jak powódź na południe i dotarł do granic Judy, tak jak to powiedział prorok Izajasz w 8 rozdziale swojego proroctwa i 6 wierszu. Ponieważ ten lud wzgardził cicho płynącymi wodami Syloe i drży przed Rasymem, synem Remiasza, przeto Pan sprowadzi na nich wody, rzeki potężne i wielkie. Króla asyryjskiego stał jego potęgą i wystąpi ze wszystkich swoich koryt i wyleje ze wszystkich swoich brzegów i wedrze się do Judy, zaleje i wzbierze, będzie sięgał aż do szyi, a rozpostarte jego skrzydła pokryją na całej szerokości Twój kraj, o Emanuelu. Popatrzmy, braterstwo, na przebiegłość tego pogańskiego króla. Druga Księga Królewska, 18 rozdział, 25 wiersz. Poza tym, czy to wbrew Pana, mówi ten król, ja wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je zniszczyć? To Pan przecież powiedział do mnie, wyrusz przeciw temu krajowi i zniszcz go. Braterstwo, czy nie jest to potwierdzeniem słów znanego nam wierszu z Nowego Testamentu, że szatan przemienia się w anioła światłości? Sancheryb, król asyryjski, który może nam przedstawiać szatana, posuwa się do przekupstwa, ofiarowywując Żydom po prostu raj na ziemi. Czytajmy drugą Księgę Królewską, 18 rozdział, 31 wiersz. Nie słuchajcie Hiskiasza, gdyż tak mówi król asyryjski. Zawrzyjcie ze mną pokój, przyjdźcie do mnie, a będziecie pożywać każdy ze swojej winorośli i ze swojego figowca. Będziecie pić każdy ze swojej krynicy, aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnic, ziemi oliwków, oliwy i miodu i będziecie żyć, a nie będziecie umierać. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, gdy was zwodzi, mówiąc, Pan was wyrwie. Braterstwo, któż z nas by nie chciał mieszkać na takim miejscu? I to jak czytaliśmy, Sancheryb, król asyryjski, obiecywał, będziecie żyć i nie będziecie umierać. Przecież to tak jak reklama z naszych telewizorów, prawda? Ale braterstwo, czy podobnych pokus nie znajdujemy dzisiaj? Porzuć społeczność, porzuć zbór, będziesz prawdziwie wolny, będziesz robił, co będziesz chciał. Nikt ci nie napomni, nikt ci nie zwróci uwagi, nikt nie zareaguje. Jest tylko jeden warunek. Nie słuchaj naszego króla. Ale słuchaj innego, jemu się pokłoń. Czy nie tak kusił szatan Pana Jezusa? Tylko oddaj mi pokłon, a to wszystko już będzie potem twoje. Nie umrzesz. Dusza twoja będzie żyła wiecznie. Król Hiskiasz jednak, braterstwo, nie tylko ufał Bogu i modlił się do Niego, ale prosił również o modlitwę kogo? Proroka Izajasza. Druga Księga Królewska, 19 rozdział, od 1 wierszu czytamy. A gdy to usłyszał król Hiskiasz, rozdarł swoje szaty, oblógł się w wór, wszedł do świątyni Pana i posłał Elikama, przełożonego domu, i szepnę pisarza oraz starszych spośród kapłanów, oblęczonych w wory, do proroka Izajasza, syna Amosa, aby rzekli do niego, tak mówi Hiskiasz, dniem utrapienia i karcenia, zniewagi jest ten dzień dzisiejszy, gdyż dzieci są bliskie narodzenia, a nie ma siły, aby je porodzić. Może Pan Bóg Twój usłyszy wszystkie słowa Rabszek, które posłał król asyryjski, jego Pan, aby urągał Bogu żywemu, a pomści się za mowy, które usłyszał Pan Bóg Twój. Zanieś więc modlitwy za resztkę, która się jeszcze znajduje. Kochana siostro, drogi bracie, a może to ty, Dzisiaj masz być takim Izajaszem? Takimi współczesnymi Izajaszami są nasi bracia i siostry, którzy codziennie zanoszą modlitwy za nami do tronu Ojca. Braterstwo, czy nie czujemy, czy nie widzimy, jak w naszym życiu modlitwy braci czynią cuda? Pozdrawia was Epafras, który zawsze bojuje w modlitwie za wami do Boga, napisze w jednym z listów święty apostoł Paweł. Zaprawdę wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego, napisze w swoim liście Jakub. Tak też się stało i w tym przypadku. Reakcja, odpowiedź na te modlitwy była natychmiastowa. Czytajmy drugą księgę Kronik, 32 rozdział i 20 wiersz. Z tej to przyczyny modlił się król Hiskiasz i prorok Izajasz, syn Amosa, wołając ku niebiosom. Wtedy Pan Bóg wysłał anioła, który wytracił wszystkich dzielnych rycerzy i dowódców i książąt w obozie króla asyryjskiego. Także ze wstydem wrócili do swojej ziemi. A gdy udał się do świątyni swojego Boga, jego właśnie synowie zabili go tam mieczem. Tak to Pan wybawił Hiskiasza i mieszkańców Jeruzalemu z rąk Sanhenryba, króla asyryjskiego, i z rąk wszystkich jego nieprzyjaciół, i użyczył mu pokoju ze wszystkich stron. Anioł pozbawił życia w obozie nieprzyjaciela 185 tysięcy żołnierzy. Król asyryjski wraca do swojej ziemi, wchodzi do swojej świątyni, a tam jego właśnie synowie zabijają go mieczem. Możliwe, że pomyśleli, stary już ojciec jest przyczyną klęski narodu. A my, braterstwo, powróćmy jeszcze na małą chwilkę do dalszych rozważań i wydarzeń, jakie działy się w Judzie. Druga księga Kronik, 32 rozdział i 23 wiersz mówi tak. Wielu przynosiło wtedy do Jeruzalemu dary dla Pana, klejnoty dla Hiskiasza, króla judzkiego, i od tego czasu wysoko był ceniony przez wszystkie narody. Od czasu zwycięstwa nad Asyryjczykami ludzie zaczynają przynosić klejnoty Hiskiaszowi, królowi judzkiemu, a on jest wysoko ceniony przez wszystkie narody. I myślę, braterstwo, że zgodzicie się ze mną, że odtąd zaczyna się jego upadek. Przychodzi do niego prorok Izajasz i mówi mu: uporządkuj dom, gdyż umrzesz i nie będziesz żył. Pomyślmy, braterstwo, co wtedy mógł czuć? Prawdopodobnie 39-letni król, który musiał umrzeć. Zapewne miał przecież jeszcze wiele planów w takim wieku na przyszłość. Jak też chęć popatrzenia na wyniki swojej pracy. A tu po prostu trzeba zamknąć oczy i umierać. A jak, braterstwo, jest z nami? Z nami, którzy nie doczekaliśmy jeszcze może sędziwego wieku. Może mamy tak około właśnie tych 40 lat. Czy gotowi jesteśmy umrzeć dla Pana? Przecież poświęciliśmy się Bogu, ale obojętnie ile mamy lat, czy jesteśmy na to gotowi? Czy uporządkowaliśmy nasz dom? Czy odpłaciliśmy się naszym bliźnim za ich życzliwość? Czy jesteśmy pogodzeni ze swoim sumieniem? Bo jeśli by nas sumienie potępiało, to daleko więcej Pan Bóg, który wie wszystko. Czy jesteśmy pogodzeni w domu, w zborze, w pracy, z sąsiadami? Braterstwo, to zbyt makabryczne może, ale to jak Hiskiasz. Gdybyśmy się dzisiaj dowiedzieli o rychłej swojej śmierci, co jeszcze chcielibyśmy zrobić? Z kim się spotkać? Co jeszcze przed śmiercią załatwić? Może dla nas to zbyt makabryczne, ale wyobraźmy sobie przez chwilę swój pogrzeb. Pozwala to każdemu z nas spojrzeć na swoje życie z ostatniej perspektywy. O tyle dobrej, że mamy szansę jeszcze coś zmienić. Wyobraźmy sobie, że ludzie, którzy nas otaczają, to sami mędrcy. Dlatego, bracie, siostro, choć jeden raz, może tak trochę dla żartu, zgódź się z krytyką swojej osoby. Postaraj się odnaleźć choć część prawdy w tym, co ludzie o tobie mówią. Pamiętacie, braterstwo, pamiętamy wszyscy Dorkę z Dziejów Apostolskich 9 rozdziału. Bo jak bardzo smutne jest, gdy chrześcijanin umierając nie pozostawia nikogo, kto by żałował. To znaczy, że nasze życie było samolubne, bez celu. Braterstwo, od dziś postarajmy się swoje życie tak prowadzić, aby nasza śmierć kiedyś była odczuta przez zbór, rodzinę, bliskich jako wielka strata. Dla króla Hiskiasza ta wiadomość o śmierci to był straszny cios. Odwrócił się twarzą do ściany i z płaczem się modlił. I znowu reakcja Pana Boga była natychmiastowa. Pan Bóg każe Izajaszowi wrócić i przekazać dobrą nowinę. Będziesz żył jeszcze 15 lat. Przeczytajmy drugą księgę Kronik, 32 rozdział i 24 wiersz. W tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował i modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. Jednak Hiskiasz nie odwdzięczył się za wyświadczone dobrodziejstwo. Jego serce wzbiło się w pychę, to też gniew Boży spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. Braterstwo, na czym polegał błąd króla? Wzbiło się w pychę jego serce i zaczął chwalić się przed posłami babilońskimi swoim bogactwem. Różne warownie, sprzęt wojenny, zbiornik na wodę, wodociąg doprowadzający wodę do miasta, skarbiec, jego kosztowności, droga do skarbca. Jak myślicie, braterstwo, czy Hiskiasz pytał Pana, czy ma przyjąć proroków babilońskich, posłów babilońskich? Jak myślicie, braterstwo, czy Hiskiasz prosił proroka Izajasza, żeby się pomodlił do Pana Boga i zapytał Pana Boga, czy ma przyjąć tych posłów? Nie. On nie pytał Pana Boga. On nie pytał proroka, po prostu on się chciał pochwalić przed królem babilońskim swoim dziełem, swoim bogactwem. Nie było takiej rzeczy, pisze, której by nie pokazał w swoich skarbcach. Przeczytajmy drugą księgę Kronik, 32 rozdział, 27 wiersz. Hiskiasz miał bardzo wiele bogactwo i sławę. Zbudował sobie skarbce na srebro, złoto i drogie kamienie, na wonności, na tarcze i na wszelkie kosztowne przybory. Także składy na płody rolne, na zboże, na moszcz, na oliwę, obory na wszystkie gatunki bydła, opłotki dla trzód. Nabył liczne stada owiec i bydła, gdyż Pan Bóg obdarzył go wielkim majątkiem. On również, Hiskiasz, kazał zatkać górny odpływ wód Gihonu i skierować je prosto w dół po zachodniej stronie miasta Dawida, a w każdym przedsięwzięciu wiodło się Hiskiaszowi. Jednakże, gdy byli u niego rzecznicy książąt babilońskich, którzy przysłał ich do niego, aby się dowiedzieć o cudownym zdarzeniu, jakie się wydarzyło w tym kraju, Bóg zdał go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły. Bóg wystawił Hiskiasza na próbę. Uważajmy, braterstwo, my, którzy jesteśmy tak długo w prawdzie, otrzymaliśmy od Pana Boga tak wiele błogosławieństw i dowodów łaski. Uważajmy, aby coś takiego nie zdarzyło się w naszym życiu. Gdy Pan Bóg zechce poznać zamysły naszego serca. Hiskiasz w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdy ważyły się losy jego i jego narodu, gdy król asyryjski stał u bram Jerozolimy, wtedy Hiskiasz pamiętał o modlitwie do Boga, prosił o pomoc i modlitwę proroka Izajasza. A teraz Hiskiasz zapomniał o Bogu, gdy zaczął odbierać chwałę, gdy zaczął odbierać uwielbienie od innych narodów. Zapomniał zapytać Pana, gdy u bram Jerozolimy stanęły książęta babilońscy z darami w ręku, ale tak właściwie to po to, aby przeszpiegować ziemię, Jerozolimę, świątynię, skarbiec i jego zabezpieczenia. Pamiętajmy i my braterstwo na Pana, zwłaszcza wtedy, gdy nie mamy doświadczeń, zwłaszcza wtedy, gdy nam się w życiu powodzi, zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy zdrowi, aby się nie okazało, że brak doświadczenia, tak jak w przypadku Hiskiasza, okaże się dla nas największym doświadczeniem. Jego upadek nie nastąpił wtedy, gdy u bram stali Asyryjczycy z mieczami, ale wtedy, gdy stali Babilończycy z darami. Braterstwo, na ile możemy, wystrzegajmy się babilońskich podarków, gdyż one nigdy nie były szczere, tak jak to było w przypadku, pamiętacie, proroka Nehemiasza. Księga Nehemiasza, 6:3. Wyprawiłem przeto do nich posłów z taką odpowiedzią. Wielkiej pracy się podjąłem i nie mogę przybyć. Po cóż by miała ustać ta praca, gdybym ją przerwał, aby przybyć do was? Wtedy oni po czterokroć przesyłali do mnie takie samo wezwanie, a ja tak samo im odpowiadałem. Jak często, braterstwo, dzieje się tak z nami. Możemy zaangażować się w naszym środowisku w różne prace, z gruntu rzeczy bardzo dobre, ale czyniąc tak, tracimy nasz poświęcony czas na sprawy pańskie. Czy przez to nie ucierpiałaby nasza praca nad samym sobą? A jeśli chcemy pracować, czyż mało jest pracy na niwie pańskiej? Czy nasi bracia w kraju, za granicą nie potrzebują pomocy? Jak wiele jest samotnych, których należałoby odwiedzić, napisać list? Czy warto angażować się w inną pracę, jeżeli ta, najważniejsza dla nas, miałaby z tego powodu ucierpieć? Przecież szatanowi i naszym Babilończykom chodzi o to, o co chodziło wrogom Nehemiasza. Księga Nehemiasza, 6:9 mówi. Wszyscy oni bowiem straszyli nas, myśląc o nas. Braknie im siły do dalszej pracy i nie zostanie ona wykonana. Ale, braterstwo, nie był to jedyny błąd Hiskiasza. Ten pobożny król tak zajął się sprawami państwa, że zaniedbał wychowanie swojego syna. Po śmierci Hiskiasza objął panowanie jego syn Menases i przez 50 lat czynił to, co złe w oczach Pana. Oddał nawet dwóch synów swoich na spalenie, trudnił się wróżbiarstwem, a Biblia mówi, że postępował gorzej niż te narody, które mieszkają przed Izraelem, a które Pan wytracił. Mimo wszystko jednak, jak mówią nasze słowa tematowego wierszu, Hiskiasz pozostawił po sobie dobre świadectwo. Przeczytajmy jeszcze raz drugą Księgę Królewską, 18:5. Na Panu Bogu Izraela polegał. Także nie było takiego jak on w gronie wszystkich królów ludzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana, nie odstępował od Niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan dał Mojżeszowi. Kochani braterstwo, oby te słowa wypełniły się w naszym życiu. Może nie naśladujmy Hiskiasza we wszystkim, co on uczynił, ale kiedyś może brat, służący nam tą ostatnią posługą, a może Pan Bóg, aby kiedyś tak o nas powiedział, że od chwili naszego poświęcenia byliśmy przywiązani do Pana. Ale kochani braterstwo, aby tak się stało, zacznijmy naszą reformę już od dziś. Zacznijmy już od dziś naśladować życie Pana Jezusa, świętych apostołów. A szczególnie mam na myśli słowa z 1 Listu do Koryntów, 4:12-13. Święty apostoł Paweł tam mówi, że trudzimy się pracą rąk własnych. Braterstwo, zajmijmy się sobą. Pracujmy około siebie, swojego wierzenia, swoich problemów. Nie komentujmy, nie wyśmiewajmy innych grup religijnych. Nie dziwmy się ludziom. Trudźmy się pracą wokoło siebie, wokoło naszych charakterów. Trudźmy się pracą rąk własnych. Rzucają na nas obelgi, my błogosławimy. Prześladują, my cierpliwie znosimy. Jeżeli takimi mamy być, to tym bardziej nie zaczepiajmy innych. Pozwólmy im spokojnie żyć, jeżeli oni pozwalają nam. A 13 wiersz tego 1 do Koryntów 4 rozdziału odczytajmy według tłumaczenia Biblii Poznańskiej. Zniesławiają nas, a my odwzajemniamy się uprzejmością. Staliśmy się jakoby odpadami świata, brudem ze wszystkiego zeskrobanym i jesteśmy nim aż do dziś. Bracie, siostro, czy jest w tobie tyle pokory? Czy tak o sobie myślisz, jak święty apostoł Paweł? Czy czasem za bardzo nie upominamy się o swoje prawa, o swoje racje? Czy to w zborze, czy w domu, czy w miejscu pracy? Jeżeli tak, jest. Jesteśmy podobnego usposobienia, co święty apostoł Paweł w tych słowach. To mamy mocny dowód, że jesteśmy przywiązani do Pana, przywiązani do prawdy, przywiązani do świętych apostołów, przywiązani do ludu Bożego, starającego się żyć według zasad Ewangelii i Słowa Bożego. Siostro, bracie, już niedługo. Ten króciutki ucisk nie jest godny tej przyszłej chwały. Już niedługo, a gdy wytrwamy, to udziałem naszym stanie się to przyszłe błogosławieństwa wspaniałego Królestwa Bożego, udziału w którym życzę wszystkim, sam pragnę, to daj nam Boże. Amen.